Miałem dzisiaj niesamowity czas w czasie uwielbienia. Tak mnie Bóg dotknął już przy połowie drugiej piosenki, że się zupełnie rozkleiłem i po prostu tak czułem Bożą dobroć, że po prostu dawno czegoś takiego nie przeżywałem. Dlatego zachęcam Cię, kiedy jesteś na uwielbieniu tutaj, mogłeś... Co jeszcze potrzeba? Miejsc, tak? Znajdźcie dziewczynom miejsca. Zobaczcie. Okej, okay, a wy nie stójcie w drzwiach. Albo wejdźcie, albo wyjdźcie. Tak zróbcie. Podejmijcie decyzję. Wchodzę albo wychodzę. Bo tak mówi Słowo Boże. Wiecie, ci, którzy mnie trochę znają, wiedzą, że od jakiegoś czasu Bóg mocno na sercu położył mi temat Królestwa Bożego i czym Królestwo Boże jest. Mówię o tym na wiele różnych sposobów. Mówiłem, Królestwo Boże generalnie, idąc za apostołem Pawłem, to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I Królestwo Boże to nie Kościół, Królestwo Boże to nie wydarzenia kościelne. Królestwo Boże to Boże panowanie nad Jego ludem, które objawia się przede wszystkim w tym, że w naszych sercach rządzi sprawiedliwość Boża, że przejawia się Boży pokój i że przejawia się radość płynąca z Ducha Świętego. Więc jeżeli... Alleluja. Dobrze. Więc jeżeli cokolwiek chcesz zbudować, to nie zaczynaj od doktryny, teologii, hierarchii Kościoła, biblijnych wzorców postępowania nowotestamentowego chrześcijanina, ale zacznij od samego środka, a środek jest taki, że Królestwo Boże to Boża sprawiedliwość, to Boży pokój i to radość, która eksploduje z naszych serc. I kto tego nie ma, nie ma Królestwa Bożego i wydaje mu się, że jest czegoś częścią. Więc najpierw sprawiedliwość, w której rządzi Bóg przez swoją sprawiedliwość, pokój, który jest obezwładniający i jest w stanie pokonać jakikolwiek niepokój, jaki się rodzi, i radość Ducha Świętego, która powstaje przeciwko wszelkim wrogom i złym wieściom. Bardzo dobrze ten wiatrołap się zaczął. Moja żona wystartowała wczoraj i mówiła o tym, żeby poszerzyć swoją wizję, żeby patrzeć, do czego Bóg mnie przeznaczył i żeby iść w tą stronę, bez względu na cenę, nie zawierając ludzkich kompromisów, nie stosując polityki religijnej, nie bojąc się okoliczności, ponieważ nasz Bóg jest ponad wszelką okolicznością. I to było mocne. Później Magda Broda, mówiła o marzeniach. Mówiła o przebijaniu się do swoich marzeń. Opisała, jak Bóg ją prowadził do tych rzeczy, żeby nie puszczać, żeby trzymać się Boga, żeby iść. I później Liliana mówiła. Tak... Biblia mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ale ja osądziłem. Ja powiedziałem Liliana, z wszystkich wiatrołapów, na których głosiłaś, to było najlepsze. To było dzikie. Ona mówiła o radości. Mówiła, że za każdą cenę wrócić do radości. Wbrew okolicznościom. Wbrew wszystkiemu. Na podstawie Bożej obietnicy i tego, co Bóg dał. Wiecie, i to jest po prostu, to jest wszystko się obraca w temacie Królestwa Bożego. Bo jeżeli naszymi sercami nie rządzi Bóg i nie objawia się Jego sprawiedliwość, Jego pokój, Jego radość, to gdzieś jesteśmy na dystans do Królestwa Bożego? Mamy Królestwo Boże w doktrynie, mamy Królestwo Boże w naszych wierzeniach, mamy Królestwo Boże w Biblii, mamy Królestwo Boże w nadchodzącej eschatologii, ale Jezus już będąc na ziemi powiedział, że nie oczekujcie królestwa, ponieważ ono jest wśród was. Jest i będzie. I ono jest na wyciągnięcie ręki. Więc Królestwo Boże to nie wtedy, kiedy Kościół będzie rządził całym krajem, ale wcześniej, bo to teraz, kiedy my otwieramy nasze serca, żeby On rządził nad swoim ludem. I my jesteśmy Jego królestwem, kiedy Jego sprawiedliwość, Jego pokój i Jego radość rządzi w nas. Amen. Ja chcę dzisiaj iść, to było tylko podsumowanie trzech kazań. I tego, co mi w sercu gra od kilku miesięcy, a przynajmniej od powrotu z Afryki w lutym. Dzieliłem się tym na perspektywie nieba. Wiele osób słyszało, więc nie będę wracał do tematu trzech karteczek, ale one są absolutnie ważne i ekstremalnie ważne. Nikogo nie osądzaj. Przepraszam. Każdemu przebaczaj, nikogo nie osądzaj, zachowaj jedność z tymi, którzy są pełni ducha. Fundamentalne słowo. Diabeł mnie atakował za to słowo, a ja po prostu już dwie wizyty miałem w dwóch kościołach, do których przygotowałem inne kazanie. A po przyjeździe Pan Jezus mówi, a ty co tam żeś sobie ponotował ciekawego dla nich? Przecież ci już powiedziałem w lutym, że to jest poselstwo i to są trzy karteczki, czyli od anioła. Musicie sobie to nadrobić. Jest to, wisi gdzieś na YouTubie chyba. Jest całe kazanie z perspektywy nieba, więc można sobie to obejrzeć. Trzy karteczki. Ale słuchajcie, to jest wiele rzeczy, ponieważ to wszystko zawiera się w naszej duszy. Można to w te trzy karteczki włożyć, ale można też na wiele innych sposobów. Wiecie, jak przyjechałem na ten wiatrołap, jeszcze przed, rozmawiałem z Lilianą chyba w czwartek wieczorem i mówię, że po prostu Bóg mi wkłada temat dziękczynienia. Tak mocno. I mówię, według grafika Izy mam głosić przed tobą, bo miałem głosić dzisiaj rano, ale wiecie, na wiatrołapie to jest tak, jak wiecie. Dziewczyny radarowcy, prawda, wyczuwają, nie, dzisiaj zrobimy tak, raczej ty pójdziesz, a ty pójdziesz. Ty. No ale w czwartek miałem przed Lilianą, więc dzwonię do Liliany, mówię, słuchaj, żebym ci słowa nie ukradł, bo mówię, chciałem o wdzięczności. Ona mówi, a ja o radości. Ja mówię, tak trochę blisko, ale może nie zepsuję. A się okazało, że ja po Lilianie, to nawet lepiej, bo po prostu tak mi drogę dzisiaj przetarła. Taki byłem błogosławiony na tym słowie, słuchajcie. I chcę dzisiaj mówić o życiu z życiem dziękczynienia. Rodzice mówią do dzieci, podziękowałeś? Podziękowałeś? I my często rośniemy w takiej atmosferze po prostu, wiesz, że trzeba podziękować, bo nie można wyjść na chama, na niewychowanego, tak? Synku, twój tatuś, mamusia służą Bogu, ludzie ich znają, podziękowałeś? Wiesz, z jakiego domu jesteś, no. Ale wiecie, temat dziękczynienia... To nie jest to. Temat dziękczynienia to jest coś, co płynie z wdzięcznego serca, które rozumie, co Bóg dla niego uczynił. I to jest zupełnie inna para kaloszy. I zaczniemy. List do Kolosan, 2:6-7 werset. Jak więc, powiedzmy jak więc, przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Tak w Nim. Tak w Nim, chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim. Rebeliant się podkleja. Zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Halleluja. Ten werset mi towarzyszy od pierwszych lat mojej służby Bogu. Mój ulubiony, jeden z ulubionych kaznodziejskich takich. Ponieważ mam tutaj te dwa moje ulubione słowa. Jak tak? Jak przyjąłeś Jezusa? Jak z Nim zacząłeś? Jak się nawróciłeś? Jak Go spotkałeś? Tak z Nim żyj, tak z Nim chodź, tak w Nim wydawaj owoce. Tak jak zacząłeś, tak jak na początku. Jakbyśmy mieli tak czas i okazję, Maurice Cerullo robił takie manewry na kazaniach. Pozwól, że wyobraź sobie, że brat Cerullo przychodzi do twojego salonu i zaparzasz mu herbatę. I pozwól, że brat Cerullo teraz jest w twoim salonie. I sala kongresowa, 3000 ludzi. Ja siedzę z zamkniętymi oczami, próbuję sobie wyobrazić, jak Maurice Cerullo siedzi u mnie na herbacie. I on próbował takie kazanie mówić. On zbudował atmosferę. Swoim jeszcze takim operowym trochę włoskim głosem. Ale gdyby to było możliwe i mielibyśmy okazję usiąść i sobie porozmawiać, to każdy z nas mógłby opowiedzieć świadectwo, jak to było, jak się nawrócił. Jakie temu towarzyszyły zwroty akcji, jaka dynamika, co było kluczem, co było kluczowe, jak to się zaczęło, gdzie to zawirowało. Ja też mam swoje świadectwo. Ja też wiem, jak u mnie to się zaczęło. Byłem, tak jak w ostatnią niedzielę w kościele powiedziałem, byłem bardzo młody, miałem... To się wydarzyło między 15 a 19 rokiem życia. Byłem zdołowanym, młodym chłopakiem, który chodził zimą do lasu, żeby zamarznąć i nie wrócić. Naprawdę. Byłem ścigany przez... Mieszkałem w internacie wtedy, poza domem od 15 roku życia. Byłem ścigany przez starszych uczniów. Byłem kotem. Pewnego razu przyszedł do mnie kolega z 5 klasy. Kolega. Cześć kocie, masz plecak? Myślałem, że skończy się na tym, że pożyczy. A on powiedział, idziesz ze mną, weź plecak. Ja mówię, gdzie idziemy? A on mówi, będziemy poroża zbierać w lesie, bo jest jesień i jelenie zrzucają poroża. Mówię, no może nie będzie tak źle. Kumple w różny sposób kończyli to kocenie. Większość chodziła po papierosy dla starszych kolegów. Bez pieniędzy jeszcze resztę miała przynosić. Inni tam czyścili różne rzeczy i tak dalej. Ja mówię, trafiło na poroża, a nie będzie najgorzej. Wyszliśmy za internat, a on mówi, teraz ci powiem, gdzie naprawdę idziemy. Znaleźliśmy z kolegami taki poniemiecki cmentarz. Wykopujemy czaszki, czyścimy je i sprzedajemy. Twój plecak się nada. Słuchajcie. I po prostu... I to było, jak miałem 15 lat, trafiłem do internatu, a później już było coraz gorzej. Bo później już nikt mnie nie kocił, ale ja sam siebie dołowałem. Nie miałem, nie czułem, że Bóg mi cokolwiek może przebaczyć. Żyłem w ciągłych lękach i troskach. Do tego wszystkiego nakładała się najcięższa rzecz prawdopodobnie, to był bezsens w ogóle istnienia. Po co ja tu jestem? Zacząłem się interesować buddyzmem, wegetarianizmem, poezją, czytałem jakichś samobójców. Jeździłem na imprezy dla hipisów. Gorszyłem się tym, co robili, bo byłem w tak beznadziejnym, średnim miejscu, że ani nie potrafiłem żyć z Bogiem, być święty, ani być grzesznikiem. Nie paliłem, nie piłem, nie cudzołożyłem, gorszyłem się tymi, którzy to robią, stroniłem od nich, mówiłem, że ja nie jestem dobry katolik. Z drugiej strony patrzyłem i mówię, Boże, ja skończę w piekle po prostu, ja do nikąd nie zmierzam. I byłem w takim po prostu centralnym punkcie. I teraz, kiedy oddałem życie Jezusowi, i to było w lesie, kiedy stanąłem przed Nim i powiedziałem, dzisiaj musisz wszystko zmienić, to w tym dniu zmieniła się jedna najważniejsza rzecz. Zobaczyłem, że moje życie dokądś zmierza. Przyszła totalna ulga i uwielbienie dla Boga. Mieliśmy w naszych pokojach takie głośniki nad drzwiami. Nauczyciel budząc nas wchodził, nakręcał tą radiolkę i leciała trójka. I ja zawsze pamiętam, przez 4 lata technikum, to był zawsze początek doła. Bez względu na to, co grali. Bo najpierw były jakieś dobre akordy, a później wokalista zaczynał zmędzić. A ja się z tym identyfikowałem i wiedziałem, że to donikąd zmierza. Wszystko jedno, co to było. Czy to był Lombard, czy to był po prostu Rysiek Riedel, czy to koniec był beznadziejny. Czy jakiś po prostu, czy cokolwiek innego. Dusza rozmemłana, ja po prostu dzisiaj do szkoły nie idę. Jest bez sensu. To donikąd nie zmierza. W momencie, kiedy się nawróciłem, następnego dnia przyszedł nauczyciel, włączył radiolkę i ja po prostu miałem świadectwo tak wyraźne Ducha Świętego. Ja po prostu mówię, wow, zaczyna się nowe życie. Boże, dzięki Ci. Coś zrobimy fantastycznego. I słuchajcie, i od pierwszych dni, zaraz koledzy moi też się zaczęli nawracać po mnie, od razu zaczęliśmy po prostu robić spotkania modlitewne. I dzisiaj, jak przygotowałem to słowo, to sobie przypomniałem, że my ciągle z gitarami gdzieś łaziliśmy. Zresztą to takie czasy były, teraz to się chodzi z telefonami. Wtedy się chodziło z gitarami. Słuchajcie, my gdzie nie wleźliśmy z gitarami, wyciągaliśmy je i graliśmy nasze hity. I to były 3 piosenki na krzyż. Bóg dobry jest, o tym śpiewamy. I to wszędzie. Byliśmy chłopakami, nie było wśród nas dziewczyn, bo to było technikum leśne, więc po prostu siada takich, wiesz, dziki na nas mówili, w Kępicach, to jest druga wieś obok, bo my byliśmy w tych zielonych mundurach i my po prostu rozpakowaliśmy i Bóg dobry jest. I rosła ta grupa. I słuchajcie, i to nam się nie nudziło. Później poznałem moją żonę, to była pierwsza piosenka, którą ona się nauczyła grać na gitarze. Później już trafiliśmy do zboru. Mieliśmy ewangelizację w akademiku i mam zdjęcie, jak stoję w takim wyciągniętym, pseudo-hipisowskim swetrze zielonym. Mam swoją gitarę Delfin, czy jak ona się tam nazywała, ta polska taki. Defil, tak? A Iza z takim altowym, długim fletem obok. i jestem przekonany, że to było Bóg dobry jest. Wiecie, i po prostu teraz, wiesz, po prawie 30 latach, jak mam wziąć gitarę i w domu zacząć Bóg dobry jest grać, to mam jakiś po prostu nastrój, nie wiem, czy to skansen, czy retro, czy to jest jakiś powrót do przeszłości. Próbuję się tym, co? Vintage, tak? Próbuję się tym jakoś ucieszyć, jakoś tak, ale dzieci tak patrzą, tak... Iza tak... Nie wiem, czy woli mnie tego teraz, czy tego tamtego, sprzed 30 lat, ale mam, to już jest to. Ale kiedy wracam do tamtego czasu, to przemożne i podstawowe takie uczucie, które nam wtedy towarzyszyło, to była po prostu wdzięczność dla Boga. Po prostu zaczynaliśmy się modlić i dziękowaliśmy Bogu. Byliśmy taką grupą. Zaczynaliśmy od śpiewania kilku piosenek, później jeszcze tak zwane dzwony. Ostatnio mi przypomniał Kuba. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. I dziewczyny, padnij na kolana. Lud utrudzony. I oraz to wiesz. Zaczynaliśmy, śpiewaliśmy 3-4 kawałki, a później dziękowaliśmy Bogu. I później jak już było koniec, jak już wszyscy eksplodowali, to było, ktoś ma jakieś potrzeby, o coś jeszcze trzeba pomodlić? No i tam się z dwóch może znalazło. I to po prostu, i to towarzyszyło przez pierwsze lata. Słuchajcie, ja dzisiaj z perspektywy 30 lat mojego życia z Bogiem wiem, że tych lat w tej atmosferze ciągłego dziękowania i wdzięczności było mniej niż tych tak zwanych, nie wiem jak je nazwać, żeby dojrzałych. I wiem, powiem wam, że to jest absolutnie nie w porządku. Ponieważ Słowo Boże mówi, jak przyjęliście Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Więc zobacz, jaki był twój początek, co tam się działo, co tam się zadziało z tobą, jak twoje serce zostało wtedy zanurzone w Królestwo Boże, ile przyszło ulgi, ile wdzięczności z tego, że Bóg cię oczyścił z twoich grzechów, ile sensu zostało dodanego do twojego istnienia. I wróć do tego, co miałeś na początku, pierwszej miłości, bo to było ekstremalnie ważne i jest esencją, która ma towarzyszyć nam przez całe nasze życie. Dzisiaj, słuchajcie, Kościół próbuje sobie trochę pomagać, więc próbuje zdobywać ludzi poprzez wzniecanie trochę nastroju. Ja się cieszę, wiecie, że nasze uwielbienie na Wiatrołapie, one tak idą w taką stronę właśnie, żeby po prostu wszyscy mogli się angażować, żeby to po prostu była taka trochę rozwałka. Żeby tak, że nie byłoby tak, że wiesz, po prostu wjeżdżają po prostu stroboskopy i wszyscy zaczarowani. Tak. Tylko, że to tak nie wiadomo do końca. Trochę świateł jest, ale takie, no, chwała Panu. Muzyka gra, raz się zgra, raz się trochę nie zgra. Ale szczególne jest to, że jak ktoś stoi i tak chce wystać przez 7 dni, to albo wejdzie, albo wymięknie. Bo jest coś na krawędzi. Wiecie, dzisiejszy Kościół tak próbuje po prostu zbudować atmosferę, żeby tak wszyscy myśleli, że Kościół to fajne miejsce, więc tak zróbmy. I to jest, ja sam głosiłem to wielokrotnie na spotkaniach dla pastorów, że lepiej, żeby Kościół był fajnym miejscem niż niefajnym. To bez dwóch zdań. Ale powiem wam, wierzę, że my wszyscy potrzebujemy zerwać z szarością, z szarzyzną, z mrokiem niewdzięczności, braku dziękczynienia, braku uwielbienia dla Boga, ciągłego szemrania i wejść w miejsce totalnej wdzięczności dla Boga, ponieważ tak wiele od Niego otrzymaliśmy, otrzymujemy i będziemy otrzymywać. I jeżeli nie ma wśród nas dziękczynienia, to znaczy, że nie kumamy, coś się wyrabia. Amen. Jesteśmy poza rzeczywistością Królestwa Bożego, jeżeli nie ma wśród nas odważnego, ekstrawaganckiego uwielbienia i dziękczynienia dla Boga. I nie mówię teraz o spotkaniach, ale mówię o całym życiu. O tym, jak twoje usta, w jakim kształt się otwierają, kiedy jesteś sam z sobą, albo kiedy jesteś z najbliższymi. Mówi się o człowieku, o taki wdzięczny człowiek. Amen. Człowiek jest wdzięczny jako człowiek, jako on. Mieliśmy niedawno, poprosiłem jednego brata w kościele, żeby zebrał kolektę. Fajny brat bardzo, kocham go. Nadal jest w kościele i raczej będzie. Ale wyszedł i po prostu jakoś tak go wzruszenie ogarnęło, bo tam słyszał o jakiejś cioci, która po prostu zmarła, taka 80 czy 90 lat, całe życie służyła Bogu i po prostu nie mógł zebrać kolekty, musiał o niej powiedzieć. I powiedział to. I po prostu ja słuchałem tego i też byłem zaczarowany, tak jak on, kiedy to mówił, bo on mówi, to była taka niesamowita kobieta. Z jej ust nikt nie słyszał przez całe życie narzekania. Była chora, nie mogła chodzić. Amputowali jej jedną nogę. Leżała, przychodzili do niej. To była taka baptystka jeszcze z lat 20., 30., która się nawracała. Wersety cytowała. Jak ludzie do niej przychodzili, to mówiła, poczytajmy Biblię, bo to najwspanialsze, co możemy mieć. Uczyła się wersetów na pamięć. W końcu lekarz przyszedł, mówi, musimy drugą amputować. Ona mówi, o, szkoda. Ale się zgodziła. Ale Pan był łaskawy, że ją zabrał przed amputacją. Słuchajcie, na pogrzebie ludzie opowiadali sobie całe jej życie. Co to jest? To jest coś, co jest w sercu człowieka. Coś, co inni dostrzegają. To nie jest patent kaznodziejski na uśmiechniętego wodzireja. Wdzięczność to jest coś, co widać każdego dnia tam, gdzie inni cię nie widzą. To jest wdzięczność. Słowo Boże mówi, jak przyjęliście, tak w nim chodźcie. Składając nieustanne dziękczynienie. Wiecie, jak to czytałem, to sobie myślę, to jest jakiś poziom walki duchowej. Nieustanne dziękczynienie. Z siebie próbowałem sobie to wyobrazić. Marek Ciesiłka. Marek, jak jest? Halleluja, jest dobrze, Bóg jest dobry. Ale powiedz, jak tak naprawdę jest. Naprawdę tak jest. To jest wojna duchowa. Ale powiem wam, jeżeli my tej wojny nie wygramy w naszym życiu, my pojedyncze osoby, to nie wygra Kościół, a jak Kościół nie wygra, to Polska nie wygra. Jak on tą piłkę podał? Co za łachmaniarz? Kto tam w tym PZPN-ie siedzi? Kogo oni powołali na kadrowca? Ha! Jak Polska ma wygrać? Nie otwiera się żadna brama przed niewdzięcznikami. Nawet w piłce nożnej. Więc my musimy wygrać w temacie dziękczynienia. Przeskoczę na chwilę, bo wiem, że w kościele jest duża grupa osób, które lubią od negatywnej strony podejść. Więc przeskoczę na koniec mojego kazania. Wiesz, że mnie Duch Święty tak prowadzi. Ale zastanówmy się przez chwilę, co jest przeciwieństwem wdzięczności. Pierwsza taka odpowiedź, która przychodzi, to jest niewdzięczność. Tylko słuchajcie, wdzięczność jest aktywna. Ona się wyraża. Dziękuję, dziękuję. To zmienia moje serce, to zmienia moje otoczenie. Jestem wdzięczny mojej żonie. Ona jest wdzięczna za mnie, jesteśmy wdzięczni za dzieci. Rodzina za rodzinę jest wdzięczna, ludzie za ludzi są wdzięczni. To jest coś aktywnego, to się przenika. Powstaje jakaś większa miara szacunku, jakiejś wiary w siebie, jakiejś wiary po prostu w to, że Bóg jest z nami. Niewdzięczność jest pasywna, jest po prostu wyłączeniem wdzięczności. Ale powiem wam, jest aktywna forma niewdzięczności. I Słowo Boże, wierzę, tak jak to tutaj czytam, jak to znajduję, nazywa to szemraniem i narzekaniem. Bo to jest po prostu forma aktywna. Mogę być wdzięczny, mogę wywyższać innych ludzi, a mogę ich sądząc poniżać. Mogę dziękować Bogu za moje życie, jakie mam w Nim, wielbić Go za wszystkie rzeczy, których dokonał i których jeszcze dokona, które są przede mną, a mogę niszczyć swoje życie, narzekając i własnymi słowami niwelując to, co Bóg próbuje zbudować. Kicha... jak to się mówi? Kaszana, masakra... I to jest aktywna forma. Zobaczcie, do czego prowadzi brak wdzięczności. List do Rzymian, pierwszy fragment, mówi tak. Dlatego, że poznawszy Boga, Rzymian 1,21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, znikczemieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Wdzięczność jest drogą ciągle w górę. Dzisiaj śpiewaliśmy tutaj, nadchodzi nowe. Jeden śpiewa, nadchodzi nowe, drugi mówi, jakie znowu nowe. A trzeci stoi na środku i nie wie, na co się zdecydować. Ten, który się decyduje i mówi, nadchodzi! Nie jeden raz słyszałem to, Słowo Boże o tym mówi, że nadchodzi, że wkrótce wraca. Proroctwa o tym były. Bóg ma przeznaczenie dla Polski. Jak nie nadchodzi, jak nadchodzi. Aniołowie nadchodzą, przełomy nadchodzą, przeznaczenie nowe nadchodzi i zwycięstwo należy do Pana. I ostatnia księga Biblii o tym jest. Cała. A nie o jakiejś apokalipsie. To jest o królestwie, o panowaniu baranka, o totalnej władzy, o zmiażdżeniu wszystkich wrogów. Więc śpiewam, nadchodzi nowe. I to śpiewając, będąc wdzięczny, idę do góry. Razem z moją pieśnią. I Bóg mi daje możliwość wpływu. I pozwala, żebym nosił wyższy autorytet na swoim życiu. Bo się z Nim zgadzam. A On tego, który się z Nim zgadza i uznaje Go za prawdomównego, wywyższa i daje Mu kolejne zadania. Ale jeżeli jestem tutaj i postanawiam się degradować i mówić jak świat istniał, tak istnieje. Ciemne knieje, ciemne knieje. I ty w tym momencie po prostu siebie wsadzasz do tego wagonika, który jedzie w dół. Czytałem takie świadectwo Johna Austina, świętej pamięci, nie Joela, ale Johna, jego taty, który opowiadał, że całe życie bał się latać samolotem. Ale jakoś to przełamywał. Ale punkt kulminacyjny nastąpił wtedy, kiedy przyszedł do niego jakiś brat z kościoła i powiedział, bracie, w najbliższy weekend, tam gdzie cię zaprosili, nie leć samolotem. Miałem wizję. Samolot płonął, spadł. Wszyscy martwi. Kiedy to widziałeś? Na nabożeństwie w czasie uwielbienia to zobaczyłem. Pastorze, nie leć. I John opowiadał, że on mówi, i wtedy postanowiłem nie polecieć. I mówi, to była najgorsza decyzja w moim życiu. Mówi, bo potem bałem się jeździć pociągiem, a potem już samochodami nawet. Bo jak się pokłonisz przed jednym lękiem i strachem, to on przyjdzie i powie, jest pierwsza warstwa założona. Budujmy dalej. I tak właśnie jest z brakiem dziękczynienia. Nie oddasz Bogu chwały, co tutaj czytaliśmy? Umysł nikczemnieje. Co to jest znikczemniały umysł? Nie wiem, co to jest. Jakiś pochłonięty grzybem? Pleśnią? Jakiś władca... Gondoru? Nie Gondoru. Nie Mordoru. Ten od jeźdźców. Gondoru. Czego? Rohanu! Amen! Mateusz zdobywa 10 punktów! Zaczarowany. Pamiętacie go? Siwy. Po prostu kłamstwa do ucha, od gadziego języka. Nie będzie dobrze, nie może być dobrze. No jak to, żeby było dobrze? No gdzie tam dobrze? To zła rada jest, to jest zła rada. To donikąd nie zmierza. To nie wiesz w takie rzeczy. Później się tego rozczarujesz. Zwolnij, chłopie. I ty po prostu fioletowy. Rosną ci włosy. Zęby ci rosną, paznokcie ci rosną. Umysł znikczemniały, niezdolny do oceny rzeczywistości, spleśniały. Jak? Nie oddali mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich. Druga rzecz, ich nierozumne serce. Biblia mówi, że niewdzięczne serce to jest głupie serce. Ludzie mówią, nie, to ci Amerykanie, to taki keep smiling. My Polacy to jesteśmy po prostu realiści. A może my jesteśmy troszkę głupiutcy? Może my po prostu jesteśmy troszkę za bardzo negatywni. Może negatywni do tego stopnia, że Biblia nazywa to grzechem. A? Może trzeba się po prostu wydobyć z tej magmy. tego żelu, z tego gluta. Z pleśni. Nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Wiesz, nikt nie zostaje sceptykiem z dnia na dzień. Po prostu wierzyłem. Nie wierzę. Nie, to narasta. Nierozumne serce pogrąża się w ciemności. Mi Bóg powiedział, miałem walkę i Bóg mi powiedział, mówię, panie, ja nie rozumiem. A Pan mi powiedział, dobrze, to zostańmy na tym etapie i nie kopmy głębiej. Bo ludzki umysł, jak czegoś nie rozumie, to chce dorobić teorię. Ale jak nie odda chwały Bogu, to dorobi złą teorię. I pogrąży się w ciemności. Drugi list do Tymoteusza. 3:1. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Drugi Tymoteusza 3:1. 2. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni. Już wystarczy prawie, jak te czasy będą wyglądały. Samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni. Dalej. Niewdzięczni. I następne, co po tym następuje, to bezbożni. Jesteś w jakimś miejscu i myślisz sobie, za co by tu podziękować Bogu? Tu problem. Modlę się, żeby mnie uratował, tak jakoś nie ratuję. Nie wiem po prostu, jak to wszystko posklejać. I myślisz, że to jest takie neutralne miejsce. Takie może ci Pan rozjaśni w głowie za jakiś czas. Ale tak naprawdę stoisz na progu bezbożności. Bo za tym już jest bezbożność i zaparcie się Boga. Ponieważ wdzięczność jest wiarą, a niewdzięczność jest zaparciem się wiary. Kolejna ilustracja drogi w dół. I ostatni fragment z pierwszego listu do Koryntian 10:10, z tego cyklu negatywnych. Pierwszy do Koryntian 10:10. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Bardzo często cytuję w Kościele ten fragment 1 do Koryntian 10:11, kiedy po prostu cytuję to, że to wszystko, co im się przydarzyło Izraelowi w danych czasach, dla naszego przykładu i pouczenia się, tak? Przydarzyło. I tam znajdujemy te wszystkie historie ze Starego Testamentu. Ale akurat w kontekście tym apostoł Paweł dotyka tematu szemrania. Że oni szemrali i ci, którzy szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. Amen. Myślę, że dlatego jest taki werset w Biblii, który mówi, że dobrze jest w milczeniu czekać na Pana. Bo masz za gwostkę, jest ciemność, jest ciemna dolina, nie wiesz dokąd to wszystko i są różne emocje i walczysz i wtedy masz wybór. Jak jest łaska i jest Duch Święty, to możesz w najciemniejszym miejscu śpiewać pieśń uwielbienia. Tak jak Paweł z Lasem, tak? W więzieniu. Ale może być trochę trudniej i wtedy możesz się zdecydować na milczenie. I po prostu mówienie, Bóg jest wielki, Bóg jest wierny, Bóg jest dobry. Milczeć. A możesz się rozkręcić. I wtedy może sytuacja się jeszcze bardziej pogarszyć. Okej? Okay? Więc wiecie, dlaczego wdzięczność? Wracamy do strony pozytywnej. Teraz już będzie fajnie. Chyba. Dlaczego wdzięczność jest po prostu tak ważna? Słuchajcie, jak my wszyscy jesteśmy zbawieni? Jak my się zbawiliśmy? Co my tam żeśmy nawyrabiali, żeby się uratować? Jak się tam po prostu uświęciliśmy? Jak my poszliśmy za Chrystusem? Jak my to wszystko, żeśmy zmontowali to nasze życie, że dzisiaj jesteśmy ludem wiary? Jak my to wszystko zrobiliśmy? Jak my się, w którym to momencie się napięliśmy i daliśmy odpór diabłu? I on sobie poszedł. Kiedy to było? Efezjan 2 mówi tak. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście.
I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I słuchajcie, to jest fundament po prostu Ewangelii. Coś, co się nam nie należało, dotarło do nas z Bożego miłosierdzia i z Jego łaski. Jak dociera z łaski i ty to rozumiesz, to już zawsze jesteś wdzięczny. Jak nie jesteś wdzięczny, odszedłeś od istoty Ewangelii, bo myślisz, że z jakichś powodów Bóg ciebie wybrał. Jesteś szczególny, masz szczególne powołanie, szczególne obdarowanie, ty nie jesteś taki zwyczajny wierzący, taki spośród wszystkich zwyczajnych. I masz specjalne przeznaczenie i cel. I zaraz za tym Królestwo Boże się odsuwa, przychodzi smutek, brak wdzięczności i silna praca nad sobą. Ja wiem, o czym mówię, bo ja to przerabiałem na wiele sposobów w moim życiu. Po tym, kiedy przestałem śpiewać Bóg dobry jest. Jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Jeżeli rozumiesz, co ciebie dotknęło, co ciebie spotkało, to pozostajesz już zawsze wdzięczny. Zawsze pozostajesz wdzięczny. Nastąpiła kosmiczna wymiana. Bóg dał swojego Syna w miejsce ciebie. On umarł na krzyżu, przelał swoją krew, zabrał twoje wszystkie winy, wszystkie twoje wyroki, wszystkie rzeczy, które zwracały się przeciwko tobie, wszystko, co diabeł mógł w prawdzie powiedzieć na twój temat, zabrał na krzyż, cierpiał straszliwie, został odrzucony od Ojca, strącony do piekieł. I co teraz? Co nam pozostaje? Wielbić Go. Pozostaje nam wielbić Go. Jeżeli wielbimy Go, to wyruszamy w drogę, która idzie do góry. Zaczynamy Mu dziękować. Liliana dzisiaj rano zacytowała psalm. Powiedziała, szczęśliwy naród, błogosławiony tam w innych tłumaczeniach, który potrafi radować się i chodzić w świetle oblicza Twego. Słuchajcie, to jest po prostu wymiar zupełnie innej jakości niż ta, która nas otacza dookoła. Jest Bóg, który jest po prostu, różnie Biblia go nazywa, sędziwy, zasiadający na tronie, wszechpotężny. I on po prostu zwraca swoje oblicze ku nam. Tak jak Mojżesz błogosławił lud, żebyś, Panie, zwrócił swoje oblicze ku swojemu ludowi. I on zwraca swoją twarz ku nam. I teraz szczęśliwy lud, który potrafi radować się, chodząc w świetle Jego oblicza. To jest po prostu niesamowite. Rozumiesz, wszystkim od razu się Micha cieszy. Po prostu. Wiesz, po prostu, ja widzę, jak ludzie chodzą na koncerty po prostu, zwyczajne. Płacą na Narodowym 200, 300, zależy, który sektor, nawet 1000 potrafią zapłacić. Wchodzą w tym spoconym tłumie, wiesz. I wychodzi jakiś tam, wiesz, jak mój tato mówił, szarpidrut. Ja tak nigdy nie mówiłem, wiem, tato, proszę, nie nazywaj ich tak. Mój taty to moje same szarpidruty. Nawet jak klawiszowiec. I on wychodzi i nagle, wiesz, pokazuje telewizja te twarze i wszyscy tak. Jest po prostu czat, łzy są, wszystko. I wiesz, i to już trwa ponad 50 lat, bo to już się zaczęło, wiesz, już laski mdlały, wiesz, w Londynie na Beatlesach po prostu. I to wszystko jest nagrane. I to do dzisiaj trwa. To jest niezłe. Wiesz, ja tego nie krytykuję, tak? Ja nie mówię, bo może nie, może powinniśmy winić tych, którzy te emocje tak wzbudzają, albo nie wiem, albo ludzkie serca, które są jakoś tak nakręcone dziwnie. Ale mechanizm jest umieszczony w duszy człowieka, która potrzebuje oddać komuś chwałę i dziękczynienie. I teraz, jeżeli my jesteśmy ludźmi rozumiejącymi Ewangelię, możemy chodzić w świetle oblicza Bożego, dziękując Mu, to my zmieniamy się w zupełnie inny lud. I nie mówimy teraz tak, jak ja tu wymalowałem obraz, tu wy, tak, i tylko to nas, to jest każdego dnia. Ty stajesz przed lustrem, w łazience, żeby umyć zęby albo się ogolić i nie plujesz na to lustro. Słuchaj, to jest naprawdę. Ja kupiłem około 15 lat temu, w Stanach jak byłem, kupiłem książkę Mężczyzna w lustrze, chrześcijańską. O zmaganiu każdego mężczyzny, żeby stanąć z czystym sumieniem przed lustrem. To jest wyzwanie. Stanąć i powiedzieć, Lubię cię. Lubię cię. Witaj odkupiony. Witaj wyratowany. Witaj powołany. Witaj obdarowany. Witaj Boży Synu. Kto może tak zrobić? Ten, który ma wdzięczne serce i wie, co dla niego Bóg zrobił. Nie staje i mówi, dziadu, starzejesz się. Coś ty osiągnął. No i jak ty wyglądasz, ale to już najmniejszy problem. List do Hebrajczyków 12:28. Bardzo ciekawy werset, który w różnych tłumaczeniach Biblii jest różnie tłumaczony. To jest nakaz. Jest powiedziane, autor listu do Hebrajczyków, apostoł Paweł lub ktokolwiek inny mówi tak. Hebrajczyków 12:28. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Biblia wzywa nas, jako przykazanie, okażmy się wdzięczni. Po prostu okaż się wdzięczny. Ale ja nie czuję. Odszedłeś od Ewangelii. Wróć do Ewangelii. Pokażę wam to w takiej ilustracji. Nie miałem tego przygotowanego, ale stąpiło to na mnie w czasie uwielbienia. Jest taki fragment w Biblii, którego Żydzi do dzisiaj nie potrafią dobrze odczytać. Dyskutują ze sobą i zastanawiają się, o co chodzi w tym fragmencie Biblii. My, ludzie Nowego Przymierza, mimo że jest to zawarte w prorockich księgach u Izajasza, my dokładnie rozumiemy, o czym tu jest mowa. 53 Izajasza mówi tak. Wyrósł bowiem przed nami jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które miałyby pociągać nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się miał podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on, nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. I później dalej się to powtarza, że został zraniony za występek swojego ludu. Że Pan obdarzył go cierpieniem. I później mój sługa wielu usprawiedliwi. I sam ich winy poniesie. To jest Ewangelia. Ty nie jesteś zbawiony dlatego, że zaprosiłeś Jezusa do swojego serca. To towarzyszyło na drodze twojego nawrócenia, że ty powiedziałeś, Panie, tak, chcę pójść za tobą, otwieram się, deklaruję, wychodzę do przodu, podnoszę rękę, zmawiam modlitwę grzesznika, inny może w lesie, tak jak ja się modlił, ktoś inny jakoś miał inną dramaturgię tego przeżycia. To była wisienka na torcie, to było dopełnienie Bożego dzieła, które dokonało się wcześniej. I to jest Jego dar. To jest Jego dar. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone. Często żyjemy tak i mówimy sobie, jakoś to życie popchnąć do przodu, coś zrobić po prostu, jeszcze by się parę rzeczy poukładało. Słuchaj, to jest nieporozumienie. Ty już dzisiaj masz tyle do dziękowania, że te parę rzeczy, które jeszcze ci się w życiu zdążą przydarzyć, nie mają większego znaczenia. Będę miał żonę, będę miał samochód, będę miał lodówkę i domek, to ja podziękuję. Człowieku, twój domek, najwspanialsza żona po prostu i parę innych rzeczy, o których marzysz, nie mają większego znaczenia w stosunku do tego, co już otrzymałeś w Jezusie. Otrzymałeś po prostu totalną wolność. Bóg ciebie przenosi do wiecznego życia, do swojego królestwa. To królestwo jest nazwane królestwem niezniszczalnym, nieporuszonym, którego nikt nie może zniszczyć, zburzyć i zdobyć. I ty jesteś tam i to jest twoje dziedzictwo. Teraz to jest ciekawie, bo jakbyście zajrzeli do tysiąclatki, ten sam werset mówi tak. Dlatego też otrzymujemy niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce. A przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią. Ciekawa rzecz. Tu jest powiedziane trwajmy w łasce, a tu jest powiedziane okażmy się wdzięczni. Jakbyście zobaczyli do tłumaczeń angielskich, dokładnie ta sama rzecz występuje. W jednych tłumaczeniach jest bądźmy wdzięczni, innych trwajmy w łasce. Wszystko dlatego, że słowo, które tam jest użyte, to jest słowo charis. A ono w tym języku biblijnym, ono jest zarówno łaską, jak i dziękuję. To jest, leży obok siebie i to jest to samo. Tak jak w językach romańskich, jak mamy po hiszpańsku dziękuję z gracias, a łaska prawie tak samo słowo. We włoskim jest tak samo, we francuskim jest tak samo i nawet w angielskim jest blisko. Tak? Say grace, czyli podziękować. Czyli powiedz łaskę, podziękuj. I dokładnie dlatego tutaj jeden tłumacz mówi bądźcie wdzięcznymi, a drugi mówi trwaj w łasce. Jeżeli dziękujesz, to trwasz w łasce. Halleluja! Jeżeli dziękujesz, to trwasz w łasce. Wiesz, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Gdzie jest? Gdzie był Bóg? Gdzie jest Bóg? I po prostu i czujesz, że po prostu nie ma zasilania. Czemu nie? Nie ma łaski. Dlaczego nie ma łaski? Bo nie ma wdzięczności, nie ma dziękczynienia. A tu trzeba się przebijać. Trzeba patrzeć po prostu na starych ludzi. Pięknych, zbawionych, siwych, którzy uśmiechają się do słońca i do każdej chmurki. I uczyć się od nich. Bo nie ma innej drogi na normalne życie. Nie ma innej drogi na normalne życie. Nie ma. Życie pod tytułem osiągnę, zdobędę i zwyciężę może stać się niesamowitą pułapką. Jeżeli nie jest zanurzone w łasce. Jeżeli nie jest zanurzone w dziękczynieniu. Dobrze, może zakończymy tym fragmentem. Kolosan 3:15. Kolejne przykazania od apostoła Pawła. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. To był drugi werset, po raz drugi słowo wdzięczność. I trzeci fragment, tak samo to zawiera. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Trzy wersety i trzy razy powtarzone przykazanie bycia wdzięcznym. To jest po prostu obowiązek nasz. Jak po prostu wyglądałoby nasze życie ze sobą nawzajem, gdybyśmy byli wdzięczni? Tu po prostu mi jak fala wraca po prostu te trzy karteczki, które Bóg, po prostu, o których Bóg mówi, których dzisiaj nie wygłaszam wam, ale po prostu pierwsza była przebaczaj. Wszystkim. Jak łatwo jest przebaczać, kiedy po prostu jesteś wdzięczny za każde życie, które cię otacza. Słuchaj, w Indiach chodzą jacyś po prostu fakirzy, bramini, nie wiem jak oni się nazywają, z miotełkami przed sobą, zamiatają każdą drogę, którą idą, żeby żadnego najmniejszego robaczka nie zdeptać. Bo to jest życie. A my idziemy wśród ludzi, temu fanga, temu plomba. Później się dziwimy, że świat się religiami wschodu interesuje. A czemu nie? Jak tamten fakir w pomarańczowej kurteczce siedzi i ma błogą minę i wszystkich poczęstuje ryżem, ciebie też i ciebie lubi i jego nie obchodzi twoja religia, on cię lubi. Amen? Dlaczego? Widzisz, dlatego. Słuchajcie, są pokłady naszego chrześcijańskiego życia, naszego chrześcijaństwa, które są dla nas po prostu zapieczętowaną, zaplombowaną tajemnicą przez to, że tkwimy pod zwierzchnościami narodowymi. I myślimy, że po prostu to tak ma być. A w Królestwie Bożym to jest bezbożność i to musi po prostu te plomby muszą być zerwane. I ludzie wierzący muszą być odjechani w tą stronę, muszą porzucić to myślenie, że o wszystkim trzeba poważnie porozmawiać, nad każdą rzeczą trzeba się zastanowić i nad każdą rzeczą należy wydać wyrok. I warto rozmawiać. Jezu, co to za rozmowy są? Jeden drugiemu po prostu biczowanie cały czas robi. Jeden w drugim diabła widzi. I zwiedzenie. I problemy. I grzechy. I niedojrzałość. I nie ma końca tej drogi. A nie, to już lepiej się wysadzić. Czarne, białe, wiem gdzie idę. Bo ci mówią, że Bóg kocha. Wylądowałem wśród nich i już mi się nie chce. Spotyka się dwóch ludzi. I rozmawiają o kim? O trzecim. Jakie to zabawne jest często. Jakie pouczające dla nich obu. Tylko problem jest z tym, że ta rozmowa nigdy nie kończy się. Porozmawialiśmy sobie w imieniu Pana Jezusa i dziękujemy przez Niego Bogu Ojcu. A tutaj mówi apostoł Paweł, że wszystko, co czynicie, macie czynić w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu. Więc to jest nowy dekalog. Co wolno, a co nie wolno chrześcijaninowi? Wolno mu zrobić wszystko i powiedzieć wszystko. Na koniec powie, że przypieczętuje i powie, że powiedziałem to w imieniu Jezusa i przez Niego dziękuję Bogu Ojcu za to, co powiedziałem, bo zrobiłem. Tato, a czy chrześcijanie mogą? Chrześcijanie mogą wszystko. Tylko na koniec muszą powiedzieć, zrobiłem to w imieniu Jezusa i przez Niego dziękuję za to Ojcu. Jeżeli to się zgra, możesz to robić. Czy chrześcijanie mogą pić wino? Jeżeli może na koniec powiedzieć, w imieniu Jezusa Chrystusa to zrobiłem i przez to uwielbiony niech będzie Ojciec, to możesz. Ale jak ci to już przez gardło nie przechodzi, albo ci się plącze, albo dziwnie się czujesz, bo dzieci na ciebie dziwnie patrzą, to już coś jest nie tak. Więc jest to przykazanie. Nic w życiu nie mamy robić bez dziękowania. Jeżeli coś robisz bez dziękowania, to albo zapomniałeś o dziękowaniu i zapomniałeś o tym, że to Pan cię uzdolnił, żebyś był to w stanie zrobić. Zrobiłeś coś super i po prostu, i co? Nie oddałeś chwały Bogu. Nie oddałeś chwały Bogu, znikczemniało twoje serce, pogrążyło się w ciemności. Zrobiłeś coś dzięki Bogu, oddajesz Bogu chwałę, Bóg cię przenosi w nowe miejsce. I robisz tylko to, za co możesz dziękować Bogu, że to czynisz. Słuchajcie, i teraz dostęp. Przepraszam, powiedziałem, że zakończę ten werset. Nie zakończę jeszcze. Dzieci, 20 minut zachęćmy. Jeszcze dwa fragmenty chyba. Ale teraz powiem, bo to nas interesuje na Wiatrołapie. Jak wejść w większą Bożą chwałę i większej mocy Bożej doświadczyć? I nie zmieniam tematu. Nie przeskakuję na żaden nowy temat. Ten fragment o winie, który zahaczyłem, on jest w Efezjan 5:18. Nie upijajcie się winem. Jeden nauczyciel wiary bardzo fajnie powiedział, mówi, chrześcijanie są fantastyczni. Przeczytają trzy pierwsze słowa i zapominają, co dalej jest napisane. A tam jest napisane, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Co nas interesuje? To, czego nie mamy robić? W jakimś stopniu powinno nas to interesować. Ale czy to doprowadzi do tego, że będziemy oglądać Królestwo Boże na ziemi, że my przestaniemy robić pewne rzeczy? Jak przestaniemy, to będziemy chodzić z miotełką. Siedzieć w pomarańczowej szatce i kogoś tam przyciągniemy, ale Królestwa Bożego na ziemię nie sprowadzimy, musimy coś jeszcze zrobić. A tu jest powiedziane, nie upijaj się winem, ale wypełniaj się czymś innym. Wypełniaj się duchem. Jak się wypełnić duchem? Módl się językami. Ile wlezie? Słuchajcie, to działa, ale powiem wam, do jakiego momentu to działa. Przeczytajmy dalej. 19 werset zaraz po tym. Bądźcie pełni ducha. 19. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc zobacz, tu jest powiedziane, jak my mamy być pełni ducha. Rozmawiając, jaka to część mowy? Imię słów, czyli pokazuje... Jak to zrobić? Jak się napełnić tym duchem? Jak? Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu.
Kiedyś zaprosił mnie taki człowiek, który był pastorem, młodym pastorem. I on był pochodził z rodziny baptystycznej, usługiwałem u niego w zborze. Też był charyzmatykiem, ale później na obiad mnie zaprosił do swojej takiej wielopokoleniowej rodziny baptystycznej na obiad. I to było fantastyczne przeżycie, bo na początku on mówi, wiesz, tam nie daj się sprowokować, oni o tobie słyszeli. To wiesz, bądź miły, tego, nie? To było fajnie, że tak trochę jak na szpilkach siedziałem na początku. Ale słuchajcie, powiem wam, że bojaźń Boża na mnie stąpiła. Bo żeśmy zjedli obiad, tak rozmawiając o takich jakichś miłych rzeczach, przyszedł, wjechał deser. Wszystko wiecie, taka wielopokoleniowa rodzina, więc po prostu wiecie, są takie rytuały, że po prostu aż zazdrość bierze po prostu, wiesz. Jedno danie, drugie, tu tego, deserek po prostu, wiesz. Dzieci wiedzą, gdzie mają siedzieć, co mają mówić. Ty siedzisz jak król, bo wygłosiłeś właśnie kazanie, no po prostu bajer. Ale skończyła się ta część. Ja myślę, no to teraz będzie tak swobodniej, to może zaczną coś przepytywać, gadać tego, nie? I słuchajcie, a ten jeden gościu mówi, słuchajcie, ale dobry obiad był dobry. Oj, dobra ciocia, kaczuszka była super, to głąbeczki, buraczki były. I mówię, to słuchajcie, to teraz pośpiewamy. Ja mówię, co? Wyciągnęli gitarę i po prostu, i zaczęli po prostu śpiewać. Ja myślałem, że to po prostu będzie, że jakiś taki ma jakąś taką fanaberię czy coś. Nie, oni wszyscy śpiewali. Skończyli pierwszą, a ja chcę tą. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, godzinę śpiewaliśmy pieśni. Ja w życiu nie byłem na takim obiedzie w domu chrześcijańskim. Żadnych rozmów o kaznodziei, gdzie się pomylił, czy mu tam, czy miał brudne buty, ani o zboże, ani takich rzeczy. Tylko po prostu zjedli obiad i przez godzinę śpiewali pieśni. Nie angażowali się tak, że wiesz, białka było im widać, ale po prostu, ale śpiewali dla Pana. Wielbili Go. W tej atmosferze, słuchajcie, po prostu ja czułem, że tam z Bogiem jestem w tym domu. Później wyjechałem i mówię po prostu, z Łukaszem byliśmy, i ja mówię, Łukasz, po prostu to jest po prostu piękne. W imię walki z religią zwalczać stare pieśni z nieporozumienie. Odcinanie się od swojego dziedzictwa. Mówię ci, jakby ci dobrze zrobiło, jakbyś rano wyszedł z domu, jak już spać nie możesz, przewalasz się po prostu z jednej poduszki na drugą, nie wiesz, co ze sobą zrobić, troski nadchodzącego dnia cię zjadają. Zamiast tego wyszedłbyś z domu, poszedł do parku i sobie zaśpiewał starą polską chrześcijańską pieśń. Kiedy ranne wstają zorze. Tobie ziemia, Tobie Boże, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalon, Boże wielki! Ja! A temu, który bez miary i tak dalej, jak to tam było według Kochanowskiego czy któregoś innego. Rozumiesz? My czasami patrzymy po wierzchu i mówimy sobie ale ten, kto tak mówi, no to już wiecie, gdzie on jest. On już jest po prostu tutaj, on po prostu nie kuma. Jego spleśniały, serce pogrążone w ciemności. Amen. Jak napełnić się duchem? Dziękując zawsze za wszystko Bogu. Wow! Dziękując zawsze za wszystko Bogu. 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 Za wszystko, za wszystko, za wszystko. Dziękując zawsze za wszystko Bogu. Amen? Coś lepsze niż modlitwa w językach. Naprawdę. Po prostu wiesz, idziesz do lasu, kładziesz się na trawę. Ja dzisiaj poszedłem się położyć na trawę. Spojrzałem w górę, bo dostałem taki werset, żeby spojrzeć w górę. I zacząłem wielbić Boga. I później mówię, nie, no muszę kończyć, bo spotkanie się zaraz zacznie. Ale atmosfera jaka. Później przychodzę tutaj, połowa drugiej pieśni i ja ryczę. Dlaczego? Bo ja już przyszedłem pełny ducha. A tu mi się przelało. Wyciekło. Ale przeciwieństwo jest takie, że jeżeli nie żyjesz życiem wdzięcznym, życiem pełnym wdzięczności, dziękczynienia dla Boga, to twoje serce jest dziurawe, przecieka. I nie jesteś pełny ducha, bo nie ma wdzięczności. I nie domagasz. I mówisz sobie, problemy, tu problemy, tam problemy. Co ja zrobię? Dokąd to mnie to wszystko doprowadzi? Psalm setny. Jak wejść większą obfitość Bożej chwały.
Miałem takie objawienie, bo kosiłem trawnik jakieś 2,5 tygodnia temu. I po prostu miałem prośbę do Boga i tak mieliłem tą trawę i tak ciągle mówiłem do Boga. Mówię, Boże, 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 Boże. I kosiłem tą trawę. I nagle mi olśniło, to była łaska, do kogo ja mówię. Że ja nie mam słuchawek i nie gadam se tam po prostu z jakimś dostawcą towarów. Panie Edziu, nie tak się umawialiśmy. Miał być towar na tą godzinę. Tylko, że ja rozmawiam z Bogiem. I to takie moje, panie, panie, panie. To po prostu jest bez sensu. I później nie mamy przebicia do mocy Bożej. Jezus o tym mówi. Żebyście nie byli wielomówni na przykład. I teraz psalm setny. Wejdźcie, setny od 4 wiersza. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem. W przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Więc wiecie, Bóg pokazuje, którędy i jak do większej Jego obecności. Bóg mówi, najpierw jest brama. Bramą jest dziękczynienie. Chcę więcej, muszę wejść przez bramę. Muszę dziękować Bogu. Dziękować. Potem jest przedsionek. Po polsku wiatrołap. Czyli ta nisza. Jak? Mudroom po angielsku. Pokój błotny. Okay. Oni się przed błotem w Anglii chronią, my przed wiatrem. Okay. Czyli wchodzisz w przedsionek, tam jest chwała i później wchodzisz w jego obecność. Amen? Myślę, że to wielu z was słyszało, bo większość z nas jest tutaj po prostu z charyzmatycznych kościołów, więc gdzieś to słyszeliście na pewno, wam się obiło. Ale teraz to trzeba sprowadzić na prywatny grunt mojego życia z Bogiem. I teraz wiecie, jak ktoś może powiedzieć, no tak, ale za co by tu podziękować? Wiersz 5 od razu jest ściągą. Kolejny. Albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Amen. Bo dziękujesz Mu za to, kim On jest dla Ciebie. Za Jego dobroć. Amen. Nie musisz sobie zbudować, Bóg wie jakiej długiej listy rzeczy, które Bóg Ci uczynił, żeby Mu teraz to w postaci dziękczynienia wypomnieć, że zrobił dla Ciebie. Po prostu nawet jak jesteś w miejscu trudnym, to On zawsze jest dobry, zawsze jest łaskawy i wierność Jego zawsze z pokolenia w pokolenie. I masz dostęp do mocy Bożej. Wchodzisz w nowe miejsce i zaczynasz śpiewać i grać dla Pana. Bóg dobry jest. Bóg dobry jest. Amen. I nowe przestrzenie się otwierają. I wiesz, dzisiaj możesz być w miejscu bardzo trudnym, ponieważ nie jest to Twoją przemienioną naturą. Serce takie masz, ono tak płonie dla Boga, ale to jak postępujesz każdego dnia z tym tematem, powoduje, że dla ciebie to nie jest naturalne, bo jeszcze masz, nie jesteś przemieniony w tym obszarze. Wolisz oceniać, osądzać, przyglądać się, wolisz być sceptycznym, bo to jest bezpieczne. I teraz masz trudność, bo mówisz sobie, gdzie ja zacznę? W którym miejscu ja mam zacząć? Żeby to zaczęło pękać. Filmy są świetne, słuchajcie. Władca Pierścieni jest świetny, jak po prostu ten Gandalf przemyca jednak tą laskę tam na ten dwór Rohanu. Rozbroić ich! Przychodzą, zabierają. Gandalfowi chcą laskę zabrać. On mówi, starcowi kija odbierzesz. I wchodzi na ten dwór. I w kluczowym momencie dziabas, dziadka laską. I mu zaczyna pękać. Wiesz, możesz być właśnie w takim miejscu po prostu, że Boże, ja bym tak chciał. Wiesz, powiem Ci tak, to nie jest kwestia Twojego temperamentu. Tu nie chodzi o to, żebyś po prostu teraz po prostu, nie wiem, zaczął robić nagle jakieś ekstrawaganckie rzeczy. Chociaż to może bardzo pomóc. Wygłupić się przed ludźmi w szczerym uwielbieniu dla Boga. Może bardzo pomóc niektórym. Ale nie mówię, że to każdemu może pomóc. Aśce już nie pomoże. Ona już za wiele granic przeszła, już nie ma. Dalej już. I musi inne metody zastosować. Ale tam widzę parę osób, którym by to pomogło. Ale słuchaj, zacznij od jednej rzeczy. Słuchaj, ze mną rozmawiał człowiek po ostatniej perspektywie nieba, kiedy żeśmy się wyrzekali osądzania, nieprzebaczania i niezachowywania jedności. Wyrzekaliśmy się tego grzechu. Ktoś przyszedł i później mówi, wiesz, to była taka modlitwa, taka wykrzyczana, ja czułem to, kazanie było poruszające, ale ciekawe było to, co potem się wydarzyło. Bo człowiek przychodzi do Boga i mówi, Panie, naprawdę, moje niewdzięczne życie jest obrzydliwe. Ja się go wyrzekam. Kiedy ja ostatnio dobrze mówiłem o żonie, o dzieciach, o moim kościele, o mojej przyszłości, o moim zawodzie, o moim powołaniu? Kiedy ja ostatnio o tym dobrze mówiłem? Ja się tego wyrzekam. Jeżeli zrobisz ten krok, to zapewniam cię, zaczną od ciebie, z ciebie spadać warstwy. I zaczniesz doszukiwać się i zaczniesz otrzymywać objawienie, gdzie to się zaczęło, gdzie był korzeń tego braku wdzięczności w twoim życiu. I Pan cię tam sam doprowadzi i uleczy twoje serce. Ale zrób to. Jeżeli coś jest dobre, to jest dobre. Jeżeli coś jest złe, to mamy to porzucić. Niewdzięczność, szemranie to są grzechy. Wdzięczność to jest przykazanie, to jest Boża droga. Jeżeli zdecydujesz się na to, na podstawie posłuszeństwa nie kazaniu, ale Słowu Bożemu, a tych wersetów mam tutaj dwa razy więcej, ale to już się tak nie da wszystkiego powiedzieć, to wchodzisz na drogę odnowienia. I nowy czas zaczyna się dla ciebie. I sam będziesz wiedział, co ma dalej następować. Zachęcam cię do tego, ponieważ w ten sposób będzie zmieniony kraj. W ten sposób będzie zmieniony kraj. Ludzie siedzą przed telewizorami i wszyscy się boją. Boją się i narzekają. Ci boją się tych, a tamci boją się tych. Ci się boją, że tamci nie odpuszczą, a tamci się boją, że mogą stracić, więc dociskają śrubę. Jedni drugich się boją, jest klincz totalny. Wszyscy się oskarżają. Chrześcijanin wchodzi w to bagienko i nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo też się boi. Ale jeżeli jest w Królestwie Bożym, to jest jak szybujący orzeł i widzi rzeczy z Bożej perspektywy i zaczyna dostrzegać nadzieję i zaczyna wołać. Ludzie kochani, Bóg na was czeka, na was wszystkich, za wszystkich umarł. Nie tylko za tych, ale też za tych umarł. I ty zaczynasz się unosić i zaczynasz szybować. Miałem też taką po prostu, wiecie, zajawkę, dlaczego my słabo głosimy Ewangelię, albo nie za wiele, albo w ograniczonym stopniu. Powiem wam, myślę, że to jest związane po prostu z brakiem wdzięczności też. Bo jak ja się nawracałem, ja eksplodowałem, ja po prostu nie wyobrażałem sobie, żeby się z tym nie podzielić z innymi. Byłem tak wdzięczny Bogu za to, co przeżyłem. Kiedy Bóg zaczął tym tematem dotykać mojego serca, ja zobaczyłem, ja mówię, Boże, kiedy ja po prostu miałem pasję w ogóle do tego, żeby ludziom mówić Ewangelię tak totalnie po prostu, wprost, bez ogródek, po prostu nawet na chybił trafił po prostu. Kiedy ja to robiłem? Wiesz, to jest związane z brakiem wdzięczności. Niewidzeniem rzeczy, zniekczemniały umysł, serce pogrążone w ciemności. Później musisz przeczytać jakąś książkę człowieka, który był w piekle i nagle się zastanawiasz, że no to może faktycznie. Może ja rodzina może trafi do piekła. I to już czasami jest za późno, ale można zacząć wcześniej. Amen. Więc w ten sposób zmieni się kraj i zmienią się kościoły. Ale ktoś musi być pierwszy i musi zacząć być wdzięczny za innych. Zawsze zaczyna się od tego kogoś pierwszego, który nie osądza, który nie oskarża, który nie potępia, który zachowuje jedność, wbrew jedności. Nie osądza, wbrew temu, że wszyscy osądzają. Przebacza, mimo że inni nie chcą przebaczyć. To się tutaj zaczyna. I to jest walka duchowa. I tutaj też jest wdzięczność. Amen. Zróbmy teraz coś na początek, bo jeszcze inne rzeczy być może będą się działy, ale zróbmy jedną rzecz na początek. Chciałbym, żebyśmy tak jak siedzimy, zaczęli dziękować Bogu. Okej? Ale po prostu każdy sam przed Bogiem. I zacznij po prostu, tak jakbyś po prostu zaczął pomału jechać. Okej? Może na skuterze, może na rowerze, pomalutku do przodu. Niech to wypłynie z twoich ust. Podziękuj za jedną osobę. Podziękuj za jedną rzecz, którą Bóg dla ciebie zrobił. Przypomnij sobie jeden werset, podziękuj. Ale chcę, żeby to się zaczynało rozpędzać. Żebyś zaczął dziękować. Nie usypiać, ale dziękować. Wydobywać kolejne rzeczy. Amen. I poproszę zespół, jeżeli jest gdzieś w okolicy. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze, za mój dom. Dziękuję Ci za moją rodzinę. Dziękuję Ci za moją żonę. Dziękuję Ci za moje dzieci. Dziękuję Ci przede wszystkim, Panie, za Twoje zbawienie. Dziękuję Ci, że wyrwałeś mnie z piekła, że obdarzyłeś mnie życiem wiecznym. Dziękuję Ci, że zabrałeś z mojego życia każdy grzech, każdą niegodziwość, każdą bezczelność, każdą głupotę. Zabrałeś na krzyż i ona została w Tobie osądzona. Dziękuję Ci, że dałeś mi Ducha Świętego. I ja jestem słabym, kruchym naczyniem, ale wypełnia mnie moc, która jest mocą zmartwychwzbudzonego Chrystusa. Jest to Duch Chrystusa, który mieszka we mnie. Dziękuję Ci, Panie, że obdarzyłeś mnie marzeniami i powołaniami. Dziękuję Ci, Ojcze, że przez całe życie jesteś blisko mnie i nigdy mnie nie opuściłeś, nawet jak ja Ciebie wielokrotnie opuszczałem. Nawet jak zapominałem o Tobie, to Ty nie zapominałeś o mnie. Panie, dziękuję Ci, że zawsze byłeś blisko, że zawsze służyłeś mi radą i zawsze mnie ratowałeś, kiedy staczałem się do dołu zagłady, że nigdy o mnie nie zapomniałeś. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze, że mamy fajny kraj, który jest krajem, gdzie ludzie żyją w pokoju, gdzie nie ma wojny, gdzie nie ma jakichś szalonych dyktatorów, jak na innych kontynentach. Dziękuję Ci, Panie, że możemy głosić w wolności Ewangelię, że nie jesteśmy wtrącani do więzienia za głoszenie Ewangelii. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy dobrobyt, że nie brakuje jedzenia na naszych stołach i ubrań w naszych szafach, Panie. Dziękujemy Ci, że mamy dach nad głową. Dziękujemy Ci, że nie zamarzamy w zimę, że nie mamy głodu. Dziękujemy Ci, że klęski żywiołowe są do opanowania. Dziękujemy Ci, że mamy stabilny kraj. Dziękujemy Ci, że mamy stabilną ekonomię. Dziękujemy Ci, Ojcze, że mimo, że inni narzekają, to jesteśmy w dobrym miejscu, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za nasze domy i nasze rodziny. Dziękuję Ci, Panie, że całymi rodzinami mogliśmy tu przyjechać, że nie jesteśmy skłóconymi rodzinami, że nasze dzieci są tutaj, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za fantastyczny klimat, w jakim przyszło nam żyć, bo nie jest tutaj ani zimno, ani wywisko, ani plucha angielska, ani upał śródziemnomorski, ale jest fajnie na zielono, tak jak lubimy my Polacy. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że mamy super jedzenie tutaj na tym wyjeździe. Dziękujemy Ci, Panie, za każde spotkanie, za każdego kaznodzieję. Dziękujemy Ci za każdy warsztat, który się odbywa. Dziękujemy Ci, Panie, że na różne sposoby mówisz do nas w różny sposób. Dziękujemy Ci, że dajesz nam objawienia. Dziękuję Ci, że dajesz nam zasmakować, jak smakuje nadchodzący przyszły wiek. Że dajesz nam wizytacje anielskie. Że możemy widzieć znaki uzdrowienia. Że możemy widzieć cuda, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wspaniałych muzyków, Ojcze. Dziękujemy Ci za ludzi, którzy pracują z naszymi dziećmi, żebyśmy mogli słuchać spokojnie kazań. Dziękujemy Ci za właścicieli tego ośrodka, którzy 15 lat temu zaczęli ten ośrodek i ciągle go modernizują. I jest to enklawa dla Ciebie, Panie. I taki prawdziwy Betel i taki portal spotkania się z Tobą. I dziękuję za każdego człowieka, który dokłada się, żeby ten obóz mógł funkcjonować. I Panie, dziękujemy Ci, że kiedy skończy się ten obóz, to pojedziemy do naszych fantastycznych kościołów, gdzie są dzieci Boże, gdzie są ludzie, którzy są odkupieni przez Ciebie, gdzie stoją powołani ludzie, którzy wiernie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu głoszą Twoje słowo do nas. Panie, dziękujemy Ci, Ojcze, za każde miasto w tym kraju, za każde województwo, za każdą wieś, Panie, ponieważ Ty tam czynisz wspaniałe rzeczy. Ty czynisz wspaniałe rzeczy, Ojcze. I coraz więcej ludzi będzie poznawało Ciebie. I dziękujemy Ci, Panie, za tych, którzy do tej pory poznali Ciebie. I nie mówimy, że to mało. Nie mówimy, że to szkoda. Nie porównujemy się do innych narodów, bo Ty nas nie porównujesz do innych narodów. Ty mówisz, wyszukajcie Boga. Panie, dziękuję Ci, że masz tak wiele łaski i miłości dla Polski, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za masowe przebudzenia. Dziękuję Ci za masową reformację. Dziękuję Ci za transformację. Dziękuję Ci, że my czujemy już ten zapach. Dziękuję, że my to już dostrzegamy. Dziękuję, że nie jesteśmy ślepi. Panie, dziękuję Ci, że nasze serca nie stoczyły się ku jakiejś mizerii kompletnej, ale my to wyczuwamy i my tego chcemy, Panie. Dziękujemy Ci, że czynisz wszystko nowym. Dziękujemy Ci, że nowe nadchodzi. Dziękujemy Ci, że Twoje obietnice się wypełniają. Dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz ze wzmocnieniem. Dziękuję Ci, że Ty przychodzisz z posileniem. Dziękuję, że przynosisz nowy czas. Panie, uwielbiamy Ciebie. Panie, oddajemy Ci chwałę. Panie, dziękujemy Ci i oddajemy Ci chwałę, Panie. Dziękujemy Ci i oddajemy Ci chwałę za nasze życie, wspaniałe, cudowne życie, którym nas obdarzyłeś, które może być życiem pożytecznym, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że obdarzysz nas błogosławieństwem, zdrowiem i zaspokajasz wszystkie nasze potrzeby w Jezusie. Dziękuję Ci, Panie, że napisałeś w swoim słowie, że chcesz, żeby nam się tak powodziło, tak dobrze, jak dobrze ma się nasza dusza. Panie, dziękuję Ci, że Ty dla swoich dzieci masz dobre rzeczy. Masz odkupienie, a nie cierpienie. Masz zmartwychwstanie, a nie śmierć. Masz oczyszczenie, a nie strącenie do piekła. Panie, dziękuję Ci, że mamy tak wiele i chcemy Tobie dziękować, Ojcze. I chcemy Tobie dziękować. I dziękuję Ci, Panie, że Duch Święty jest z nami cały czas. I czy jesteśmy w kościele, czy jesteśmy na konferencji, czy jesteśmy sami w domu, to ten Duch mówi w naszych sercach i prowadzi nas na dobrą drogę. Na dobrą drogę pełnienia Twojej woli. Na drogę sprawiedliwego, która jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. I dziękuję Ci, Panie, że Ty powiedziałeś, że nas nie porzucisz i nie opuścisz, ale będziesz z nami i okażesz się wiernym.
wierny, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystkie Twoje obietnice, które są tak i amen. I dziękuję Ci, Panie, że Twoje słowo nie wychodzi z Twoich ust i nie wraca do Ciebie bezpowrotnie, nie wykonawszy tego, z czym zostało posłane. Panie, dziękuję Ci, że Ty czuwasz nad swoim słowem, aby je wypełnić. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że darzysz nas łaską i radością. Darzysz nas spokojem. Dajesz sprawiedliwość, pokój i radość w naszych serc. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Ojcze, że mamy za co dziękować, Panie, że to jest takie bogactwo, Ojcze. I nawet jakby się nie miało już więcej wydarzyć, to tak wiele się wydarzyło, Panie. Panie, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje obietnice, za Twoją drogę, za Twoją chwałę nad nami. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. I dziękujemy Ci za ten przyszły wiek, który nadchodzi. Że nie musimy się obawiać, Panie, bo nadchodzący wiek jest naszym wiekiem. Jest wiekiem Twojego królowania. Jest Twojej manifestacji. Jest wiekiem Twoich rządów. Jest wiekiem Twojego panowania, gdzie Ty laską żelazną będziesz pas narody i wszyscy pokłonią się przed Tobą i wszystkie narody u Ciebie będą szukały rady i wszystkie narody będą Ciebie uwielbiały. Panie, dziękuję Ci, że coraz więcej misjonarzy powołałeś w Polsce, którzy wyjeżdżają do narodów. Panie, dziękuję Ci, że coraz więcej ludzi w Polsce powołujesz, żeby szli na krańce ziemi, głosili Twoją Ewangelię. Dziękuję, że Kościół w Polsce się budzi, Ojcze, żeby głosić Ewangelię każdemu i wszędzie, o każdym czasie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że doprowadzasz nasze życie do miejsca uświęcenia i naprawdę miejsca, w którym inni będą nam zazdrościć. Panie, dziękujemy Ci za Izrael. Dziękujemy Ci, Panie, za ten Twój naród, który stał się dla nas drogą do naszego spotkania się z przymierzem, z którego narodu Ty powstałeś. Panie, dziękujemy Ci za nich. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy za Twoją eklezję, za Twój zbór, Panie, który jest solą i światłem w tym świecie. Nie jest ciemnością, nie jest żenadą, nie jest przekleństwem, ale jest światłem, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz. Panie, uwielbiamy Ciebie. Powstańmy razem teraz. I dalej kontynuujmy dziękczynienie. Dalej kontynuujmy dziękczynienie. I wymieniajmy. I niech się nam to nie nudzi. Niech się nam to nie nudzi. Bo Bóg jest dobry. I On tutaj jest. Sierdido derio la kerele zidra la mereleja. Sierdido derio la kerele zidra la mereleja. Za co jeszcze nie podziękowałeś? Za co jeszcze nie podziękowałeś? A gdybyś jutro miał się obudzić tylko z tym, za co dzisiaj podziękowałeś? Zacznij dziękować. Zacznij dziękować za co nie podziękowałeś. Zacznij dziękować za to, za co nie podziękowałeś. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoim ręku. 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 Uwielbiamy Ciebie. Sierdido derio la kerele zidra la merele.